Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, jest gościem Radia Zachód. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj 37. rocznica stanu wojennego. Wiele o stanie wojennym się powiedziało. A czego jeszcze nie wiemy o stanie wojennym?
No chyba generalnie to tak do końca nie wiemy też, jak przebiegał i kto ostatecznie w jaki sposób podejmował decyzję. Dlatego też, że oczywiście są akta służb bezpieczeństwa, ale generalnie sterownikami stanu wojennego w kraju, przygotowaniami były komitety obrony kraju. I na przykład w przypadku Zielonej Góry akta komitetu, Wojewódzkiego Komitetu Obrony zostały po prostu zniszczone.
Kiedy?
Notabene w 90. chyba szóstym roku zgodę na zniszczenie wydał ówczesny dyrektor Archiwum Państwowego, a wnioskował o zniszczenie tych akt ówczesny wojewoda.
Szkoda.
Także jeżeli chodzi o, nasze województwo zielonogórskie ówczesne, tutaj kilka podstawowych to praktycznie z lat 84-86 praktycznie tych tomów brakuje. Brakuje też innych akt istotnych, na przykład akt, kto działa pod przykryciem.
A takich osób było sporo?
Myślę, że tak. Nie ma szczegółowych danych, nie chcę się tutaj autorytatywnie wypowiadać jako archiwista. Tak. Więc chociażby takie przypadki. Oczywiście myśmy tam kiedyś swego czasu jako archiwiści zrobili taką sesję ogólnopolską, gdzie żeśmy próbowali zinwentaryzować zasoby w archiwach państwowych, które dotyczą właśnie wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego. I okazuje się, że wcale nie jest tak, że one są kompletne. Tam, gdzie PRL na szczeblu urzędniczym i do tego średniego szczebla przetrwał dłużej niż po 1989 roku, tam tych akt praktycznie nie ma. A są takie miejsca w kraju.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było zaskoczeniem dla środowisk, chociaż były osoby, które przeczuwały, że może dojść do rodzaju przesilenia i że komuna nie pozwoli na tak dynamiczny rozwój Solidarności. Wczoraj tu w studio siedziała osoba, wiceprezes Związku Represjonowanych w Stanie Zjednoczonych, stanu wojennego w Zielonej Górze. Pan Witold Sawicki, on mówił, że takie przekonanie, że w Solidarności było bardzo wiele osób, które były informatorami służb i władz komunistycznych.
Trudno było się uchronić od tego, zwłaszcza, że po pierwsze Solidarność była organizacją jawną. Do Solidarności każdy przystępował, kto składał deklarację. Nie było żadnych wyłączeń. Musimy o tym pamiętać. Nie było żadnych wyłączeń, nie było też w takiej oto sytuacji. Generalnie panowała zasada, że przyjmujemy wszystkich, którzy są zdecydowani i zgadzają się z pewną deklaracją.
A to może świadczyć?
A deklaracja była dosyć ogólnikowa. I tutaj w związku znaleźli się bardzo różni ludzie. Bardzo różni wychowani, bardzo, bardzo różnych przekonaniach. Nie tylko religijnych, ale przede wszystkim. Tak, oczywiście.
Tak.
Znaleźli się też, o czym pamiętamy, niektórzy oczywiście zasłużyli się, inni byli konfidentami, ale z bardzo różnych środowisk. Także to wcale. Jeżeli się historycznie na to popatrzy, no to.
To była organizacja, którą bardzo łatwo było
storpedować. Ale ta organizacja się przed tym specjalnie nie broniła. To znaczy, jeżeli ktoś deklarował takie, a nie inne działanie, tak, współpracę na rzecz dla części na rzecz budowy nowego systemu, ale dla znacznej części też, powiedzmy, można powiedzieć z całą pewnością dla 60-70% członków Solidarności, reformę istniejącego systemu. Bo niewielka część elit mówiła wówczas o zmianie systemu w ogóle. Znaczna część ludności, znaczna część członków Solidarności mówiła głównie o uczynieniu, zresztą idąc za głosem przewodnim PZPR, która, bo też to powiedzmy, 3 miliony członków PZPR to też nie brało z powietrza. Bądźmy uczciwi wobec tych czasów, pełnych oczywiście pięknych postaw i heroicznych dokonań, ale też takich sytuacji, o których tutaj pan wspominał.
Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy także w otwartym mikrofonie Radia Zachód. Padło pytanie i też pytanie zadaje panu. Na ile uprawnione jest takie twierdzenie, że stan wojenny był rodzajem sita i po tym wydarzeniu komuniści w Polsce wybrali sobie tych, z którymi będą rozmawiać o oddaniu władzy, o zmianach, które no, już były wyczuwalne, że to może pójść w tym kierunku, że PRL się po prostu nie utrzyma.
Znaczy, generalnie trzeba może, żeby zacząć rozważania w ogóle jakiekolwiek myślenie, że to było sito, które pozwoliło odsiać tych zwolenników i przeciwników systemu czy ustroju.
Spolaryzować w jakiś sposób.
Spolaryzować.
To środowisko.
To myślę sobie w ten sposób, że trzeba spojrzeć na to zupełnie z innej strony. Komu ten stan wojenny służył? Bo na pewno nie służył większości społeczeństwa. Jakie były efekty? No, ja nie chcę tutaj wchodzić, że tak powiem, ale już 4000 lat temu napisano, przynajmniej opublikowano, po owocach ich poznacie. I owoce były takie, że po wprowadzeniu stanu wojennego przez kolejne praktycznie 7 lat, bo tak trzeba to liczyć, państwo było w kompletnym zastoju gospodarczym, upadała ekonomia, generalnie ludziom się żyło coraz gorzej. I to są skutki stanu wojennego. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, tak od strony czysto moralnej, każdy z nas ma jedno życie. I teraz pytanie, komu ten stan wojenny się przysłużył? I ja pamiętam taką sytuację, że tam, gdzie mieszkam, po przeciwnej stronie w wieżowcu, w stanie wojennym, to właśnie akurat 13 grudnia wieczorem, podjeżdżała pod wieżowiec suka milicyjna. I dwóch zomowców chodziło do tego wieżowca po wódkę, nosiło wódkę do tej suki milicyjnej. I później po 89 roku widziałem tych panów jeszcze w 88. Jednego jako cinkciarza, a później po 89 to już byli zupełnie nobliwi biznesmeni. Więc im niewątpliwie stan wojenny się przysłużył. Wczoraj takich pozwolił wysegregować z tej masy, do sfery biznesu.
Wczoraj w otwartym
Natomiast jeszcze chwileczkę pan pozwoli. Natomiast pamiętam kilku działaczy, między innymi z Zastalu, którzy ponieśli surowe konsekwencje. I pamiętam tych ludzi też, przecież to są moi znajomi też po części, chociaż nie byłem żadnym działaczem związku. Ci ludzie do dzisiaj cierpią niedostatek materialny. Więc to jest pytanie bardzo, bardzo szerokie i chyba odpowiedź nie jest aż taka prosta.
Wczoraj w otwartym mikrofonie także ścierały się opinie słuchaczy dotyczące sensowności wprowadzenia stanu wojennego ze względu na geopolitykę i to, że de facto no to był akt ze strony Wojciecha Jaruzelskiego ratowania kraju przed rozlewem krwi. Jak pan skomentuje taki...
W moim przekonaniu to jest dosyć pokrętna... znaczy, dlaczego tego typu tłumaczenie jest nieprawdziwe, tak? Dlatego, ale logika, pan, że logika jest zupełnie... nie wytrzymuje krytyki, tak? Od strony logicznej to twierdzenie.
Dlaczego?
Bo w stosunku do Związku Radzieckiego Polska i innych krajów ościennych, socjalistycznych, ale przede wszystkim Związku Radzieckiego, Polska była takim krajem i takie były proporcje siły i możliwości, że gdyby Rosjanie chcieli wprowadzić stan wojenny w Polsce, to by zawsze, to znaczy by chcieli wjechać do Polski, to by zawsze interweniowali. Po pierwsze. Po wtóre, oni już tu byli. Przecież byli w Legnicy, byli w Kieszycy, tak? Byli w Szprotawie i tak dalej, i tak dalej. Oni już tu byli. Więc ja nie wiem, o co chodzi. O czym w ogóle mówimy?
No, może po to, żeby oni z tych jednostek nie wyjechali.
Znaczy chyba bardziej raczej o to chodziło, tak? Więc ta logika jest po prostu, nie trzyma się to kupy, tak? Nie, jeżeli pomyślimy w ten sposób, no są Rosjanie wewnątrz kraju, tak? No są obecni, nikt chyba nie zaprzeczy. Tak? Po drugie, jeżeli by chcieli, że tak powiem, wprowadzić ten stan wojenny, to robią to w ciągu, dwóch, trzech dni, tak?
Na koniec pytanie jeszcze o taką refleksję dotyczącą tego, co dzieje się w Warszawie. Kwestia przywracania nazw ulic po zmianie. Jak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie, kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki w USA o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody dekomunizujących nazwy ulic w stolicy. Władze Warszawy oraz Rada Miasta z aprobatą przyjęły te decyzje i zapowiedziały, że postanowienia zostanie wykonane 13 grudnia, a co za tym idzie, z mapy miast zniknie między innymi ulica Danuty Siedzikówny Inki, ale nie tylko, Jacka Kaczmarskiego, ofiar Wujka. Wiele tych nazw ulic związanych z ruchem wolnościowym po prostu z Warszawy zniknie.
Znaczy, sąd się zachował w tym przypadku pilnując bardzo mocno litery prawa, nie zwrócił uwagi na rzeczywistość, na fakty, które miały miejsce. Nie próbował. Sąd chyba został, prawo to też opiera się na pewnych zasadach, na pewnych wartościach. Jeżeli się włada prawem, to trzeba zwrócić uwagę, że u podłoża całego systemu prawnego leży pewien zespół przekonań, zespół wartości, zasad. I trzeba te zasady szanować. Jeżeli tak, na miejsce... powiedzmy, no, przywraca się ulicę na przykład Franka Zubrzyckiego, tak? No to przepraszam bardzo, to znów trzeba patrzeć na czyny, tak? Jakie będą tego efekty? No będzie ulica Franka Zubrzyckiego. Mały Franek to ci przynajmniej, którzy są historykami, wiedzą, kto to był. Więc ja absolutnie tego... nie to, że nie rozumiem, ale
zgodzić się z tym nie można.
Ale nie wydaje mi się, że to jest zastosowane jakiekolwiek prawo, bo też byli tacy w naszej historii, którzy uzasadniali prawem różną działalność, nawet zbrodniczą.
Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.